Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farm, jest gościem Poranka Wnet. Nie słyszałem tego ostatniego zdania, które pan powiedział, tylko echo słów. Nie wiem, czy były ważne, czy były nieważne, ale wracamy do naszych dociekań dotyczących rynku zboża, dociekań dotyczących tego wszystkiego, co się dzieje na polskim rynku rolnym. Jakie są notowania? Bo już wiemy, że Matif to jest ta giełda najważniejsza, jeśli chodzi o rynek zboża, to jest giełda francuska, druga giełda jest w Stanach Zjednoczonych. Jakie są dzisiaj notowania na giełdzie Matif?
Panie redaktorze, teraz mnie słychać?
No, słychać pana bardzo dobrze.
Dobrze. Myślę, że to było ważne zdanie, skoro kilka osób zwróciło mi uwagę ostatnio. Mówimy o firmie Top Farms, grupa Top Farms, spółka Top Farms. To tylko taka moja drobna uwaga. Panie redaktorze, notowania to temat numer jeden dzisiaj w naszej branży. I wszyscy rolnicy bardzo wnikliwie śledzą to, co się dzieje na rynku. Po zapowiedziach o zmianie systemu, czyli ustanowieniu wsparcia dla cen pszenicy przez polski rząd. To ograniczenie w imporcie towarów z Ukrainy już ogłoszone przez 4 kraje. Wczoraj dołączyła Bułgaria. No, wydawało się, że to powinno wpłynąć jakoś istotnie na notowania. No niestety rynek tego nie potwierdza. Giełdy nie reagują gwałtownie. Mamy spadek i jak sobie spojrzymy na notowania za ostatni tydzień, od 13 kwietnia, to można powiedzieć, że ta zmiana na Matifie jest kosmetyczna, ponieważ mieliśmy w zeszłym tygodniu notowanie bieżące na 247 euro. Dzisiaj to jest 254. Był taki moment, jak rozmawialiśmy przedwczoraj, że te notowania kształtowały się na poziomie 260 euro za tonę, natomiast wczoraj znowu te ceny spadły.
A jaka to jest informacja dla tego rynku globalnego albo dla tych największych graczy, że rząd polski będzie dopłacał do ceny skupu zboża, że ta cena jest ustalona na 1400 zł za tonę?
No właśnie, na razie to jest informacja bardzo ogólna i w związku z tym, że rynek nie zareagował, rolnicy jeszcze nie zdecydowali się sprzedawać swoich zapasów. Kupujący również nie wykonali żadnego ruchu, jeżeli chodzi o propozycję cenową. To jest spowodowane tym, że nie znamy jeszcze tych szczegółowych wytycznych, jak to będzie zorganizowane. Bo dzisiaj nikt jeszcze tego nie wie, nie wiemy, jaka będzie kwota. Takie są domniemania, że prawdopodobnie będą jakieś ograniczenia wzorem tego poprzedniego systemu, który ogłaszał jeszcze pan wicepremier Kowalczyk, że to było ograniczenie do 50 hektarów dla danego gospodarstwa. Także czekają wszyscy na ustanowienie, ogłoszenie tych szczegółowych wytycznych, jak to ma być procedowane.
Jak już ustaliliśmy w czasie poprzedniej rozmowy, Top Farms nie czeka na te ustalenia, bo zboże, które chciał sprzedać, sprzedał wtedy, kiedy była najwyższa jego cena.
No, panie redaktorze, będąc precyzyjnym, nie wtedy, kiedy była najwyższa, tylko wtedy, kiedy osiągaliśmy na rynku cenę, która pozwalała nam generować marżę. I tak jak wspominałem, my tą sprzedaż realizujemy z wyprzedzeniem i dlatego nie płakaliśmy, tak jak pan zapytał, w związku z tym, co się wydarzyło, ponieważ mieliśmy naszą produkcję sprzedaną. Zbiory z poprzedniego roku sprzedaliśmy jeszcze przed żniwami i jesienią zeszłego roku. W zasadzie skończyliśmy sprzedaż. W tej chwili to tam pozostają nam jakieś drobne ilości tylko na magazynach. Równocześnie sprzedaliśmy, zakontraktowaliśmy już znaczną część produkcji bieżącej, czyli tego, co rośnie w polu.
A jak wygląda w ogóle skup zboża w Polsce?
No w tej chwili mam takie informacje z rynku, że jest bardzo słabe tempo. Nasi eksporterzy, którzy sprzedają przez nasze porty, no mają ograniczony dostęp do surowca. Rolnicy, mówiąc kolokwialnie, siedzą na towarze, czekają na właśnie ustalenie tych szczegółowych zasad. To niestety działa moim zdaniem na niekorzyść, ponieważ żniwa się zbliżają i my ciągle zostajemy z ogromnymi zapasami w magazynach rolników. I czym bliżej żniw, albo inaczej, czym później zostaną ogłoszone te szczegółowe wytyczne, jak ma się ten proces wsparcia sprzedaży odbyć, no tym to ciśnienie przedżniwne będzie większe, będzie większa presja na obniżanie ceny. Także no, sytuacja jest bardzo napięta w tej chwili.
A jakie mamy zapasy? Czy pan wie?
No, różnie to się podaje, panie redaktorze. Ja naprawdę bym też sugerował, żeby zaprosić analityka, takiego fachowca, bo ja jestem odbiorcą informacji. Oczywiście my korzystamy z firm, które nas wspierają i dostarczają nam informacje. Ja natomiast nie jestem analitykiem, ale mówi się, że to może być około 3 do 4 milionów ton jeszcze w magazynach naszych rolników. No to w zasadzie ta sprzedaż, ten eksport musiałby się zacząć już w tej chwili, żeby to zboże z magazynów rolników zostało sprzedane, wyjechało z kraju.
Ale w magazynach, rozumiem, jest już zboże, częściowo zboże polskie, częściowo zboże ukraińskie. Czy jest w ogóle miejsce dla tego skupu w magazynach w Polsce?
Na pewno firmy handlowe dzisiaj mają swoje magazyny w znacznej części zapełnione. Rolnicy pewnie jakieś wolne powierzchnie magazynowe posiadają, natomiast cały zbiór przed nami. Także ta powierzchnia magazynowa no, musi być opróżniona, ponieważ ta produkcja rolna, ona się powinna bilansować na przestrzeni roku.
No dobrze, ale
zapasów.
Ale to jest tak, jeżeli mam w magazynie zboże, ale nie jestem rolnikiem, to muszę z tego magazynu to zboże sprzedać i wtedy ta dopłata, o której mówi rząd, dla magazynierów też jest, czy jej nie ma? A w ogóle
czekamy
kto jest
na szczegółowe rozwiązania czy wytyczne, tak jak już powtarzałem dwa razy, i nie wiemy, jak to będzie. Prawdopodobnie będzie to dedykowane tylko dla rolników. Natomiast wiemy, mamy świadomość, że firmy handlowe kupowały zboże cały czas. W związku z tym ich średnia cena zakupu na pewno jest wyższa niż bieżące notowania cen płodów rolnych. Także też liczą na jakiś wzrost cen, żeby zminimalizować przynajmniej te straty, które wynikają z różnicy między ceną zakupu a bieżącą ceną na rynku. Rolnicy, panie redaktorze, muszą się tego zboża sprzedać. Oczywiście przede wszystkim, żeby robić tutaj miejsce, powierzchnię, zwalniać pod nowe zbiory, ale pamiętajmy, że rolnik musi finansować bieżącą produkcję. Ta produkcja w toku jest okupiona ogromnym kosztem. I pamiętajmy, że rolnik kredytuje tą produkcję przez cały sezon, bo żeby sprzedać pszenicę w żniwa, to mamy świadomość, że pierwsze nakłady ponosił już latem poprzedniego roku, przygotowując pole do zasiewu, kupując nawozy, wykonując zabiegi uprawowe. Także rolnicy nie mają na wsi takiego kapitału, który pozwoliłby im prowadzić bieżącą produkcję i nie sprzedawać swoich zapasów. Nie ma takich zdolności na wsi.
Teraz do tego rynku rolnego rząd polski dopłaci około 8 miliardów złotych. To wystarczy?
Nie odpowiem panu na to pytanie. Pewnie rynek rolny jest w stanie przyjąć każdą kwotę oferowanej dopłaty. Nie wiemy, jak to ma się odbyć. Jeżeli kwotę, która się pojawia, 600 milionów euro, podzielimy przez te zapasy, które dzisiaj zalegają w magazynach rolników, to wydaje się, że to może być za mała kwota, aby uzupełnić tą różnicę między ceną rynkową dziś, która jest na poziomie około 1150 zł dla pszenicy, a tą ceną 1400 zł, o której wspominał pan minister.
Ale dopłata to nie jest 600 milionów, tylko około 5 miliardów z tego, co zrozumiałem.
To ja, panie redaktorze, o takiej kwocie nie słyszałem. Dopłaty może w sumie.
To jeszcze, ponieważ chcemy zrozumieć, albo przynajmniej próbować zrozumieć rynek rolny i rynek zbóż, to kto jest największym magazynierem w Polsce? Jak to wygląda? To jest, jestem rolnikiem, mam 20 hektarów. To ile mam tej pszenicy?
No, średnie plony zbóż w Polsce, bo Polska jest krajem, który ma słabe gleby. 75% stanowią grunty słabe, gleby lekkie, więc te plony zbóż są na poziomie około 4,5 tony. Czyli jeżeli mamy 20 hektarów, gospodarstwo powierzchni 20 hektarów i z tego 15 hektarów nawet stanowi pszenica, panie redaktorze, no to razy 4, to mówimy o jakiejś powierzchni dla 60, produkcji 60 ton.
I co ja z tym robię?
No na pewno największym magazynem w kraju są magazyny rolników. Natomiast później mamy firmy skupowe, które mają swoje bazy magazynowe. Ja nie dysponuję taką wiedzą, jaka jest ogólna powierzchnia magazynowa prywatnych firm skupowych. No i mamy Elewar, chyba największy nasz magazyn w kraju. Natomiast też nie mam takiej precyzyjnej wiedzy, ile dokładnie, jaka jest dokładnie powierzchnia tego przedsiębiorstwa.
I dopiero te, w którym momencie wchodzą te wielkie globalne firmy, żeby zakupić polskie zboże?
No, te firmy działają przez cały rok, przez cały sezon.
Tak? Ale z kim się kontaktują? Z prezesem Elewaru? Kupują na giełdzie? Jak ten mechanizm wygląda?
Są firmy w sektorze zaopatrzenia rolnictwa, które sprzedają środki produkcji i również prowadzą skup i one dysponują dosyć dużą powierzchnią magazynową. Są firmy, które się trudnią tylko i wyłącznie handlem płodami rolnymi i przede wszystkim ci duzi gracze, traderzy globalni rozmawiają z firmami handlowymi, tymi, którzy pośredniczą w sprzedaży zbóż pomiędzy rolnikiem a docelowym odbiorcą, który może być na innym kontynencie.
A kto zdecyduje o tym, za ile się od rolnika kupuje zboże? Czy te firmy pośredniczące, czy MATIF, czyli ta giełda, czy najwięksi gracze światowi?
Giełda jest wyznacznikiem ceny na rynku globalnym i tak jak ostatnio rozmawialiśmy, panie redaktorze, ta cena, która jest notowana na giełdach, ona uwzględnia kilka parametrów. Uwzględnia zapasy światowe, uwzględnia stan plantacji w ogóle na świecie, uwzględnia prognozy zbiorów i wypadkową tych kilku parametrów, tych kilku składowych jest ta cena notowana.
Jak pan usłyszał o tym, że rząd polski podjął decyzję o zakazie wjazdu właściwie wszystkich tych towarów rolnych z Ukrainy, to pan pomyślał sobie, no wreszcie dobra decyzja czy coś innego?
Uregulowanie tego systemu zakupu zbóż, transportu zbóż z Ukrainy niewątpliwie powinno się dokonać dużo wcześniej. Mam takie informacje od właśnie firm, które dokonują tych analiz rynkowych, że w tej chwili to tempo sprzedaży, to tempo eksportu z Ukrainy już dosyć mocno wyhamowało. W związku z tym nie ma już takiej dużej presji na to, żeby te towary wjeżdżały tak bez ograniczeń.
Ale to jest po prostu koniec, to jest tak zwany przednówek, więc teraz jest mniej towaru.
Ukraina całkiem dobrze sobie poradziła ze wznowieniem eksportu przez porty w rejonie Morza Czarnego. Jak został uruchomiony ten korytarz humanitarny, korytarz do transportu zbóż, to tempo rzeczywiście zostało przywrócone. Ukraina sprzedawała około 7 milionów ton przed wojną miesięcznie. I to tempo eksportu jest całkiem dobre i to widać też po różnicach cen w portach. I cena w porcie w rejonie Morza Czarnego i cena w portach w Europie to jest różnica dzisiaj kilkunastu euro cena FOB, czyli zboże załadowane na statku. Czyli to też powoduje, że nie ma takiej presji przetransportowywania tego zboża do Europy, bo różnica, tak jak powiedziałem, na statku jest niewielka, a koszt transportu tutaj odgrywa istotną rolę.
To teraz powiedzmy, co będzie w następnym odcinku, bo w czasie naszej wtorkowej rozmowy powiedział pan, że za dużo produkujemy zboża, za dużo jest w tym za duża jest produkcja zboża, powinno być więcej produkcji rzepaku, czyli produkcji czegoś, co służy potem jako białko roślinne.
Mówiłem tak o produkcji tych komponentów białkowych do pasz, może niekoniecznie rzepaku, bo rzepaku uprawiamy całkiem sporo, bo to jest ponad 1 000 000 hektarów w ostatnich latach, ponad 3 miliony ton. I dzięki temu, że mamy system obowiązkowych dodatków do paliw, czyli bioestry stanowią komponent do paliw, to 2/3 tej produkcji trafia właśnie na ten rynek. Dzięki temu możemy utrzymywać taki wysoki poziom produkcji rzepaku. Ja miałem na myśli rośliny białkowe, rośliny dobowate, te towarowe gatunki, a więc soję, groch i bobik przede wszystkim. W Polsce uprawiamy jeszcze 3 rodzaje łubinów, także miałem na myśli przede wszystkim te gatunki, które mogą stanowić ekwiwalent do produkcji, jako ekwiwalent komponentu białkowego w produkcji pasz, jako ekwiwalent dla śruty sojowej sprowadzanej z obu Ameryk.
Ale to już w następnym odcinku, czyli jutro o godzinie 7:30. Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms, był gościem poranka w net. I co my teraz zrobimy? Teraz posłuchamy piosenki. Czy Bella
Dziękuję
Bella...
Bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie z mokrej, zimnej Opolszczyzny, ciągle jeszcze nie wiosennej.
Ach, czyli w Głubczycach pan jest.
Tak, jestem w Głubczycach. Pozdrawiam serdecznie.
Fala ciepła idzie z Warszawy. Dziś w Warszawie będzie 19 stopni Celsjusza, tak przynajmniej zapowiadają synoptycy, a my słuchamy piosenki Bella.